Pamiętacie, jest obietnica dla tych, którzy czytają, zachowują to słowo z Księgi Objawienia. Dla tych obiecane jest błogosławieństwo. Błogosławieństwo. Muszę powiedzieć, że czytam nieustannie właściwie. Czytam do przodu, do tyłu, na wyrywki, w każdą możliwą stronę. I to, co Bóg objawia, to, co pokazuje w swoim słowie, jest czymś niesamowitym, czymś fantastycznym. I tego życzę każdemu też, żebyśmy mogli na to patrzeć. Po co patrzeć na Księgę Objawienia? Przed nami inne są rzeczy przyjemniejsze, takie jak święta. Tak? Tak jak powiedziałem na początku, bardzo często żyjemy dla nadziei, którą sobie gdzieś tam przedstawiamy. Albo to jest obowiązek, że muszę, bo muszę iść do pracy, muszę nakarmić dzieci, muszę coś zrobić. Albo jest to nadzieja, bo będzie coś fajnego. Bo będzie coś. Święta jest czymś takim, święta są właśnie czymś takim fajnym raczej. Coś fajnego jest przed nami i do czegoś tam dążymy. Kiedy czytamy Księgę Objawienia, widzimy coś o wiele większego niż jakieś święta, niż jakaś wypłata, niż jakieś wydarzenie, że się zjedzie rodzina, że będą prezenty. Wszystko bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego w związku z tym, co będzie. Ale jeżeli chodzi o Księgę Objawienia, pokazuje nam coś znacznie głębszego, znacznie większego. Jest taki moment, kiedy właśnie w 5 rozdziale, kiedy będzie zwój mówiący o tym, co będzie dalej się działo, zwój, który zawiera w sobie przyszłe rzeczy i nie było nikogo, kto mógłby to otworzyć. I co Jan robi? Jan mówi, i bardzo się rozpłakałem. Rozpłakałem się. Księga Objawienia przez cały czas, przez jakiś czas jest taki akcent właśnie. Już dłużej nie będziemy zwlekali. Albo już wypełniła się miara. Już dochodzi coś do końca. Spełnia się, spełnia się. I na końcu te słowa, które czytamy, które Kościół wypowiada, przyjdź, przyjdź, Panie Jezu. Oblubienica i Duch Wołany, przyjdź, Panie Jezu. Jeżeli ufamy Bożemu Słowu, to czcimy Jezusa Chrystusa. Jeżeli poddajemy wątpliwość Boże Słowo, to tak naprawdę nie wierzymy w Boga, nie wierzymy w Jego Słowo. Jeżeli myślimy o przyszłości, muszę mieć punkt odniesienia. Na czym się skupiam? Co dla mnie jest najważniejsze? Jeżeli to nie jest Pismo Święte, to też nie jest Jezus prawdziwy, na którego czekam. To może być Jezusek, to może być jakieś inne coś, co ja sobie tam gdzieś utożsamiam, ale to nie jest prawdziwy Jezus. I Pan Jezus wiele rzeczy, które opowiadał, te przypowieści o tych pannach głupich i mądrych, o tym oczekiwaniu, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bardzo często mówi, że mamy być przygotowani. I to, że z jednej strony powiedział Pan Jezus również, nie znamy dnia ani godziny. Nie znamy. To nie znaczy, że możemy o tym nie myśleć. Problem nasz polega na tym, że ja wiążę się z tym, co ja widzę. Wiążę się z tym, co potrafię sobie wyobrazić. Przecież nie jest tak? To jest proste, to jest oczywiste. Jeżeli wyobrażam sobie zabawkę, którą mógłbym się bawić, nacieszyć, to moje myślenie, moje uczucia idą w tym kierunku. Zaczynam wszystko robić pod tym kątem, żeby to dostać, to mieć, żeby tym się nacieszyć. Nie jest tak? Jeżeli coś widzę, jeżeli coś mogę wyobrazić, jak to będzie smakowało, jaka będzie przyjemność w związku z tym, że będę to używał, że będę tam gdzieś, do tego dochodzą moje cielesne nadzieje, pragnienia, marzenia. To jest tak rozbudzone, że krew potrafi do głowy uderzać. Z wielkim ciśnieniem, bo ja to muszę mieć. To jest coś, co widzę, coś, co mogę dotknąć, coś, co mogę dostać. I to jest nasza natura. Problem polega na tym, że są rzeczy, których nie widzimy i są o wiele prawdziwsze niż to wszystko, co my tutaj widzimy. O wiele prawdziwsze. Pytanie jest, na czym się skupiam? Czy myślę, czy daję w ogóle temu myśl, co będzie potem? Co będzie potem? Bo dochodząc do 4 rozdziału Ewangelii Jana, otwierane są drzwi w niebie i choć pokażę Ci, co będzie potem. Więc chociaż nie wiemy, nie znamy dnia ani godziny, Biblia, czytając Księgę Objawienia, mówi, zobacz, co będzie potem. Zobacz, co będzie potem. Czy chcemy to zobaczyć? Ludzie się fascynują. Nostradamus, nawet programy w telewizji są. Jakoś mało oglądam programów, które by tłumaczyły Księgę Objawienia rzetelnie i porządnie. Bo ciekawostki, jakieś głupoty, to mówią, owszem. Ale rzetelnie jesteśmy zalani informacjami. To są setki, tysiące godzin. Oglądamy wiadomości, słuchamy różnych ciekawostek, ważnych rzeczy politycznych, gospodarczych. To są bzdury. W stosunku do tego, co nasz Pan Jezus ma nam do powiedzenia. Stąp tutaj, zobacz, chcę Ci pokazać rzeczy dotyczące przyszłości. Dotyczące tego, co ma przyjść. I pierwszą rzecz, jaką widzi, to jest tron Boży. To jest Boży tron. I wszystko to, co wokół tronu, jakie postaci tam są, jakie... On to wszystko próbuje przyrównać. Kto to jest? Jak to wygląda? Kiedy temu samemu Janowi, razem z Piotrem i Jakubem, kiedy objawili się na górze przemienienia Eliasz i Mojżesz, on nie mówił tam, podobni byli, być może to byli. On wiedzieli, że to był Mojżesz i Eliasz. Skąd to wiedzieli? Filmy mieli jakieś stare, zdjęcia? Nie było wtedy czegoś takiego. To było dla nich oczywiste. Oczywiste. Jeżeli ktoś myśli o przyszłości, to zobaczcie, tam tożsamość pozostaje. To nie jest ta sama powłoka, to samo ciało, ale jest nasza tożsamość, która jest ewidentna, która jest oczywista. Kiedy Piotr, Jakub i Jan, ten Jan stąd, kiedy zobaczyli Mojżesza i Eliasza na górze przemienienia, wiedzieli, że to byli oni. Nie mogli ich wcześniej spotkać. Co mogli wiedzieć wcześniej? Brody mieli, tak? No, wszyscy mieli chyba wtedy brody, raczej. Ale oni wiedzieli, kto to jest. Wiedzieli, kto to jest. Tutaj Jan najczęściej będzie opowiadał w taki sposób podobny, jakby to było podobne. Próbuje to oddać, ale to jest bardzo trudne do oddania, jak to wszystko wygląda. Niemniej jednak przez cały czas ta Księga Objawienia będzie nas prowadziła. Zobacz, na czym masz się skupić. Zobacz, jakie rzeczy jeszcze mają przyjść i zobacz, na co masz się przygotować. Wyobraźmy sobie taką sytuację. To tak jakby ktoś jeździł na takiej kolejce górskiej, taka, wiecie, taka, nie mówię, w górach, prawdziwie taka kolejka, która jest zbudowana, takie szyny, wsada się do wagonika i będzie ekscytująca jazda, lepiej na górę cię wyciągają, później z góry spadasz w dół, pętlę robisz i ląduje się na końcu. Znamy, ktoś jeździł czymś takim? Tak? No, mój dziadek nawet jeździł, to było na bardzo śmieszne moje przeżycie. No, już naprawdę był w podeszłym wieku. I wysiadł właśnie z tej kolejki, tylko spojrzał na mnie i mówi: chodź jeszcze raz. Bo to jest fajne. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że nie widzimy, gdzie ta kolejka się kończy, bo ta kolejka ma taką pętlę, u góry ma pętlę i w ogóle jest sama pętlą. Kończy się w tym samym miejscu, w którym się zaczęło. Ale wyobraźmy sobie, że nie wiemy, gdzie ona się kończy. Albo wiemy raczej, że kończy się źle. I nasze dziecko mówi: tato, ja bym chciał wsiąść na taką kolejkę. Chciałbym takiej ekscytacji, takiej fajnej przygody, takiej jazdy. Możemy pojechać taką kolejką? Ale ojciec mógłby zapytać, czy wiesz, jak to się kończy? Ale ojciec nie mówi o tym, tylko mówi: no dobrze, tylko pamiętaj, gdzie do góry, tak fajnie, później w dół, to ręce podnieść do góry, bo tak fajnie jest, taka ekscytacja, później taka pętla do góry nogami. I skupiałby się tylko na tym przyjemnym momencie. Ale co gdyby rzeczywiście zastanowić się, jak to się kończy? A jak to się kończy? A gdyby wiedział, jak skończyli, moi rodzice odeszli, umarli. Ja też prawdopodobnie będę musiał odejść, umrzeć. I prawdopodobnie tak samo skończy się dla ciebie. Będziesz musiał umrzeć kiedyś. Ale o tym po co mówić? Są przyjemniejsze rzeczy. Pamiętaj, widzisz, u góry będzie się kręciło, ręce do góry, będzie bardzo fajnie. I to będzie takie super jazda. Chodzi mi o co? Skupiamy się na elementach naszego życia i czasami fajnie, kiedy mówimy o tym, co jest fajne w naszym życiu. Cieszmy się, jasne. Ale nie zapominajmy o końcu. Nie zapominajmy o tym, co będzie na końcu. Każdy z nas musi być przygotowany na koniec. Nasze życie kończy się śmiercią. Każdego z nas. Więc na co się przygotowujemy? Przygotowujemy się na spotkanie z Panem. przygotowujemy się na spotkanie z Panem. Mówi, Pan Jezus mówi, czy tylko znajdę wiarę, kiedy przyjdę? Ale czy znajdę wiarę, kiedy przyjdę? Wiara, skąd się bierze? Wiara bierze się ze słuchania. Czego słuchasz najwięcej? Czego słuchasz najwięcej? Czy wierzysz w to, co mówi Boże Słowo? Jeżeli całe moje słuchanie skupia się, sprowadza się do godziny tutaj, a nawet ta godzina wydaje się być za dużo, do czego skupia się, do czego sprowadza się moje słuchanie Bożego Słowa? Na ile poświęcam temu wagi? Na ile mówię, muszę to zgłębić. Muszę to poznać więcej, nie tylko przeczytać, muszę to zgłębić. Wiara bierze się ze słuchania, a słuchanie jest przez Słowo Chrystusowe. Jeżeli nie słucham tego, co jest powiedziane, co Bóg mówi, jestem głupcem, który mówi, bawmy się, rączki do góry, będzie fajna jazda. Koniec, nieważne, wszyscy tam kończą gdzieś. Zobaczymy, jak to potem będzie. Nigdy nie wiadomo. Dobrze wiadomo. To jest tu napisane. Wszystko jest napisane. To tylko jest mój taki wstęp. 4 i 5 rozdział. Księgi Objawienia. Widzimy salę tronową i widzimy później w 5 rozdziale, kiedy jest ten zwój, ma być otwarty i później dopiero zaczynają być ułamane pieczęcie. Kto ma prawo? Jest jeden jedyny, baranek Boży, ten, który wyglądał jak zabity, Jezus Chrystus. On będzie to otwierał. A potem zobaczymy też czasze, które będą wylewane, czasze pełne modlitwy. To są czasze, a są też kielichy. I dzisiaj moim głównym tematem jest kielich. Dzisiaj moim głównym tematem jest kielich i można nawet pokazać ten temat i slajd, to przygotowywałem dla dzieci. Kielich jest czymś bardzo powszechnym obrazem w Biblii. Tu w Księdze Objawienia będzie bardzo często związany z sądem, ale jeszcze w Starym Testamencie było powiedziane, że mój kielich opływa, mój kielich jest przepełniony, mówi o błogosławieństwie, mówi o tym, co Pan mu dał, jest szczęśliwy z tym, jak Bóg go prowadzi, że Bóg go wypełnia. Bóg jest spełnieniem tego wszystkiego, czego potrzebuje. Ale też bardzo często kielich będzie mówił o tym, że dopełniło się coś. Dopełniła się jakaś miara, dopełnił się sąd. No właśnie. Czasami mówimy, ten drugi obrazek, jeżeli można. Czasami mówimy w taki sposób, jeżeli coś się wypełnia, mówimy co, że miarka się przebrała. Miarka się przebrała. I tak też można rozumieć to, co jest powiedziane czasami w Biblii, że jeżeli ten kielich jest przepełniony, to już dosyć, to jest koniec. Tak było w Starym Testamencie, w stosunku do różnych ludów, które tam były, dopełniła się miara ich grzechu, mówi Pan Jezus, mówi Bóg. Dopełniła się miara ich grzechu. Dopełnił się czas. Dopełnia się coś. Tak samo jak będzie u nas później powiedziane w liście do Galacjan, że wypełnił się czas. Wypełnił się czas i Bóg zesłał swojego Syna. List do Galacjan. Wypełnia się coś. Tu, w tym miejscu, na razie, mówimy o tym, że dopełnia się miarka, że dopełnia się jest zakończenie czegoś i następuje właśnie co? I mamy kolejny obraz tutaj, że możemy zobaczyć. To dzieci miały pytanie, z czym to się kojarzy. To nie był tłuczek do mięsa, ani do czegoś tam, do ciasta. To był młotek sędziowski. Młotek sędziowski, dzieci doskonale to rozpoznały. Od razu wiedziały, o co chodzi. To jest zapowiedź, będzie kielich Bożego gniewu, będzie zapowiedzią sądu. Zapowiedź sądu. I tak to w Biblii bardzo często wyglądało. Czy potrafiliśmy jako dzieci, potrafiliście zobaczyć, kiedy dostaniecie lanie? No ja wiedziałem, przynajmniej czasami, że miarka się przebrała, aha, mama już nawet nic nie krzyczy. Nawet nie biega za nami ze ścierką, nic, tylko powiedziała, przyjdzie tata, zobaczymy. To ja już wiedziałem, co będzie. Przebrała się miarka, przychodził tata, bardzo spokojnie rozmawiał, kazał przynosić pasek i tak dalej. I było po prostu lanie. Czy my umiemy zobaczyć? Ja czasami pół żartem, pół serio. Ale mówię, ktoś tam mówi na przykład na temat pogody. A, pogoda taka, siaka, będzie, a co będzie, jaka będzie na święta, albo coś tam. Ja też bym sobie życzył fajnej pogody w jakiś tam czas, czy letniej, czy zimowej, czy coś w tym rodzaju. A czasami pół żartem, pół serio mówię, a ciekawe, jaka pogoda będzie w dzień sądu. Bo ja wiem, jaka będzie pogoda w dzień sądu. Ach, Zbyszek, co ty tam mówisz? Ach, tam, po co myśleć o takich rzeczach? Interesujemy się naprawdę, bardzo często, to jest takie ważne, zobaczyć, jaka będzie pogoda jutro. Jakie będą dane statystyczne na jutrzejszy dzień. Jeżeli chodzi o jakąś tam gospodarkę, ekonomię, politykę, cokolwiek. To jest takie ważne. Czy wiesz, co będzie w dniu sądu? Czy wiesz, co będzie w dniu sądu? Kielich się przepełnia, dopełnia się miarka. Dopełnia się miarka. Bóg mówi raz i drugi i trzeci. Bóg się lituje. Bóg jest cierpliwy dla człowieka. Ale przychodzi moment, że ta miarka się przepełnia. Mówimy też w Biblii o kielichu goryczy. Następny slajd możemy zobaczyć. Wypowiedź Bożego Gniewu. Kielich goryczy. Dzieci miały taki kielich do przełknięcia. Nalałem im troszeczkę do takiego kielicha starego. Nalałem im piołunu. Gorzkiego zioła. Strasznie. Miały spróbować. Niektóre dzieci nie ma, bo by powiedziały, jak to smakowało. Niektóre się nawet nie odważyły spróbować. Chodziło mi o to, żeby pamiętać, jaki jest smak czegoś takiego. Ale nawet, tak sobie wyobrażam, nawet gdyby ktoś cię naprawdę zaparł, taki jakiś kielich pełny byłby, to pomału ktoś by to wcisnął. Może by to pokutował później, może by go później brzuch bolał, zwymiotował, nie wiem co jeszcze, ale może by to umiał wypić. Ale jest pewien kielich goryczy, kielich właśnie tego Bożego gniewu, którego nikt nie jest w stanie wypić, którego nikt nie jest w stanie przyjąć. I taki kielich musiał za nas wypić nasz Pan Jezus Chrystus. Taki kielich musiał wypić za nas Pan Jezus Chrystus. Wyobraźmy sobie sytuację taką, że ktoś jest oskarżony, ktoś, kogo w ogóle nie znasz, ktoś być może kim gardzisz. I on jest oskarżony, ciąży na nim wyrok śmierci i ma wypić truciznę. Czy wziąłbyś, powiedział, nie, ja współczuję temu człowiekowi, ja kocham tego człowieka, ja za niego wypiję ten kielich. Bo coś takiego właśnie zrobił nasz Pan Jezus Chrystus. Wypił truciznę, która kosztowała go jego życie. Grzech, nasz grzech, to jest trucizna. Nasz grzech to nie jest tylko pomyłka, to nie jest tylko uchybienie. Nasz grzech jest trucizną. I największą trucizną jest pycha. Jest nasza pycha. Nasza pycha ciągle nam podpowiada, że nie potrzebuje Boga, nie potrzebuje Jego słowa, nie potrzebuje się przejmować. To jest nasza pycha. Nasza pycha jest czymś najbardziej trującym i śmiertelnym. Zobaczcie, jeszcze raz to powtórzę. Na kogo Pan Jezus mówił, biada wam? Do kogo Pan Jezus mówił, jesteście obrzydliwi? Pan Jezus tak mówił. Do kogo mówił? Do faryzeuszy. Czy mówił tak do Samarytanki, którą spotkał i mówił, że ma 4 mężów? I 5 teraz, tak? Czy mówił tak do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie? A nawet do tych, którzy może mieli demona albo jakieś tam inne jeszcze problemy? Nie mówił tak do nich. Mówił tak do faryzeuszy. Faryzeusze to byli ludzie nadęci, którzy myśleli, że oni Pana Boga za pięty złapali. Że oni swoimi uczynkami, swoją dobrocią są wystarczająco dobrzy, szczególnie w porównaniu z innymi, że oni idą do nieba. Właśnie wtedy poznać, że człowiek nie żyje łaską. Właśnie wtedy poznać, że człowiek nie żyje łaską, jeżeli jest nadęty. On nie potrzebuje wtedy Jezusa. Może przyjść, posłuchać, owszem, oni chodzili za Pana Jezusem. Chodzili za Nim. Mówili o Nim. A co z tego? Oni, w dalszym ciągu ten Jezus był odrzucany przez nich. I do nich Pan Jezus mówi, biada wam, biada wam, biada wam. I to biada również będzie powtarzane wiele razy w Księdze Objawienia. Biada, biada, biada. Biada ludziom, którzy się nie potrafią upamiętać, bo upamiętujemy się wtedy, kiedy widzę swoją beznadziejną sytuację. Widzę, że nie mam wyjścia. To jest grzech. Grzech jest trucizną. Tą truciznę wypił nasz Pan Jezus Chrystus. On to wziął na siebie. O co modlił się Pan Jezus w Getsemane? Jeżeli możemy zobaczyć następną Następny slajd. O co modlił się Pan Jezus w Getsemane? Mateusza, rozdział 26 i 42 wiersz. Odszedł na odległość. Pamiętam, o co się modlił? Żeby ten kielich go tak mógł minąć. Prawda? Możemy zobaczyć to do końca. Możemy nawet zobaczyć następny obrazek, bo to było dla dzieci robione. Mamy obraz. Widzimy w pewnej odległości Pan Jezus modli się, a uczniowie śpią. I oczywiście to była wyjątkowa sytuacja. Pan Jezus musiał wtedy być sam. On musiał to nieść sam. Niemniej jednak jest to napisane w Ewangeliach. Jest to powiedziane dla Kościoła wtedy i dla Kościoła dla nas dzisiaj. Pan Jezus co? Prosił, bądźcie ze mną, czuwajcie. Nie możecie tej jednej godziny ze mną czuwać? Prosi ich o to. Dlaczego zasypiamy? Dlaczego zasypiamy? Nie mamy prawa do snu? Prawo do snu. Zasypiamy po co? Bo jesteśmy zmęczeni po prostu. Jesteśmy umęczeni, utrudzeni. Bo mamy tyle spraw na głowie i po prostu odpływamy. Po prostu odpływamy. Nie mogę. To nie dla mnie. Nie mam czasu. Nie ta pora. Gdzie? O tej porze. Jezu, to może w innym czasie. W świątyni. Potem. Innym razem. Nie. To był ten szczególny czas, kiedy oni mieli być z Jezusem, ale nie byli. Bo byli swoimi sprawami zaprzątnięci. Ich serca były obciążone. Smutkiem też jest powiedziane. Łukasz właśnie mówi o tym. Ale Jezus modli się o to, Ojcze, zabierz, jeżeli to jest tylko możliwe, zabierz ten kielich. Bo to było tak straszne, to było tak potworne. To było piekło, to było wypić truciznę piekiem. I nie było nikogo innego i tylko On był zdolny do tego, żeby to właśnie zrobić. Następna rzecz. Gniew sprawiedliwego i świętego Boga ciąży na ludziach. Dla dzieci robiłem taki przykład, mówię, wyobraźcie sobie, że usiadłbym któremukolwiek z nich na kolana. Czy ono byłoby w stanie się ruszyć? Ja jestem tylko po prostu większym człowiekiem. Tak? Ale gdybym ja usiadł dziecku na kolanach, gdybym ja zaciążył na nim, czy on jest w stanie się ruszyć? Nie ruszy się. A ja jestem tylko większym człowiekiem. Zobaczmy, że gniew Boży ciąży na człowieku. Ciąży na człowieku. Człowiek nie jest w stanie się wyrwać. Człowiek próbuje, ma religijne odruchy. A będę dobry, zrobiłem dobry uczynek, przyszedłem do kościoła, dałem na ofiarę. Nie wiem co jeszcze, pomodliłem się, przeczytałem dzisiaj Biblię. Wystarczy? Nie wystarczy. Obciąża nas grzech. Grzech jest jak ciężar, spod którego nie jesteśmy w stanie się wyrwać, jak prasa, która nas ściska. I nie jesteśmy w stanie wyjść stąd. Ono ściska, aż wreszcie nas zniszczy. Potrzebujemy kogoś, kto by nas od tego uwolnił. Tak jak ciąży na człowieku wyrok i nie jest w stanie od tego odejść. Ciąży na nas wyrok Boży, wyrok Bożego gniewu. Więc pytanie jest, jak uciec od takiego ciężaru? Jak uciec od takiego ciężaru? Co zrobił Bóg, żeby zdjąć z nas ciężar grzechu? I to możemy zobaczyć następny. Co zrobił Bóg, żeby zdjąć z nas ten ciężar, żeby nas wyrwać z tych szczęk, które nas ściskają? Hebrajczyków 9,22. List do Hebrajczyków jest bardzo szczególny. Zwraca się do Żydów. Tak? To są Żydzi, którzy znają zakon. I ci, do których pisze, oni chcieli wrócić, tak jak to się zdarzyło już nie tylko im, innym też, w innych miejscach. To był taki ogólny list do Żydów napisany, rozproszonych. Ale oni mieli tendencję z powodu ucisku, trudności, tego, co widzieli dookoła. Chcieli wrócić z powrotem pod zakon. Chcieli wrócić z powrotem do składania ofiar. Jeszcze świątynia nie była wtedy zburzona. Chcieli wrócić do świątyni. Chcieli wrócić do starych obrządków. Ale przez cały czas autor listu do Hebrajczyków pokazuje im nie, to nie tędy droga, I w momencie składania ofiar mówi o takim właśnie jednym bardzo ważnym fakcie. Mówi, bez czego nie ma rozlania, nie ma odpuszczenia grzechu. Bez czego nie ma odpuszczenia grzechu? Bez rozlania krwi. Możemy zobaczyć jeszcze tam jedną rzecz. Jest. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Grzech musiała być przelana krew. I później jest jeszcze pytanie w następnym slajdzie. Krew przelana na krzyżu to krew oczywiście Pana Jezusa, ale jeszcze jedno z pytań, dlaczego Jego krew była wyjątkowa? Dlaczego krew Pana Jezusa była wyjątkowa? Przelało się tyle setek tysięcy, może milionów krwi zwierząt przez te wszystkie setki lat wcześniej. Setki lat wcześniej. Czy to nie wystarczyło? Ta krew, ta ofiara była jedna, jedyna w swoim rodzaju. Jedna, jedyna w swoim rodzaju. Jezus, wypijając ten kielich goryczy, wypił kielich raz na zawsze. Raz na zawsze. Nie było już później, do tego momentu nie ma już potrzeby na inną ofiarę, na składanie innych ofiar. Nie ma potrzeby wracać pod zakon. Nie ma potrzeby, jesteśmy usprawiedliwieni, uświęceni dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi. Jeżeli to przyjmujemy, to słowo, obejmujemy to, to coś nagle w nas pęka. Jezu, to Ty mnie kochasz takim, jakim jestem? To ja Cię muszę ukochać. To ja muszę Tobie dać wszystko. To tak jak rozważaliśmy w czwartek właśnie, kiedy mówiliśmy o tym, że łaska okazana mi nie była daremna. Nie była daremna, nie okazała się daremna. Nie okazała się na próżno, ale jeszcze bardziej. Starałem się, pracowałem, ale nie ja, mówi. No łaska Boża we mnie. To nie, ale łaska Boża we mnie. Łaska nie jest tylko tym, to luzik, to już teraz nic nie muszę robić. Tak, nie musisz zarabiać na swoje zbawienie, nie musisz. Ale łaska sprawia w nas ten wulkan, ten źródło, które wypływa, wytryska z nas. Jezu, Jezu, jesteś mój, ja Ciebie kocham, Twoja łaska jest tak cudowna. Muszę o Tobie każdemu powiedzieć. Muszę, bo moi bliscy odchodzą do piekła. Bo moi bliscy bawią się, a za chwilę jest zjazd w górkę. I za chwilę rozbiją się, a jadą nie wiem, nie wiadomo gdzie. I nie wiedzą, nie są zupełnie przygotowani. Zupełnie. Czekają na różne bzdurki tego świata. I mogą umrzeć z pieniędzmi w zębach. Nabite kieszenie. Można im nałożyć tego wszystkiego do trumny. I co dalej? I co dalej? Ile jeszcze? Ile jeszcze? Tylko krew Pana Jezusa. Tylko krew Pana Jezusa. Czy to dociera do mnie? Czy to mnie w dalszym ciągu dotyczy? Czy biorąc ten kielich, pijąc z niego, o czym myślę? Czy myślę właśnie o tym przymierzu, które zostało ze mną zawarte? O tej krwi, która za mnie została przelana, jednej, jedynej krwi? Jeżeli to rzeczywiście do Ciebie dociera, nie musisz mi o tym mówić, ja będę to widział. Ja będę to widział, bo to będzie wytryskało z całego Twojego życia. Nie będziesz umiał się nie modlić, nie będziesz umiał nie chcieć się spotkać z braćmi, siostrami, w słowie, żyć. Bracie, powiedz mi, jak ta stara pieśń mówi, powiedz mi jeszcze kilka słów z Biblii. Powiedz mi jeszcze kilka słów z Biblii. To jest wyjątkowa krew. To jest krew Pana Jezusa. Jak Bóg udowodnił, że nas kocha? Jak Bóg udowodnił, że nas kocha? To jest następny. A tu dałem. Właśnie zginął mi ten ostatni fragment z Listu do Hebrajczyków. Jeszcze 9,26. Gdyż w takim razie podkreślone są właśnie te dwa miejsca. W takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz. I to jest podkreślane w Liście do Hebrajczyków. Jeden raz. U schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Wcześniej mnóstwo ofiar. Teraz ten jeden, jedyny raz. Ta jedna cudowna, doskonała ofiara. Idźmy dalej. Pytanie właśnie to, jak Bóg udowodnił, że nas kocham. Werset, który chyba doskonale wszyscy znają. Rzymian 5 rozdział 8 wiersz. A jak to się zaczyna? Że Bóg zaś daje co? Dowód. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam. Przez co? Przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Czy umarł za tych, którzy byli dobrzy, którzy zrobili coś dobrego? Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, kiedy byliśmy w stanie potępienia, kiedy na nas ciążył wyrok, On oddał za nas swoje życie. Nie musisz zapracowywać na swoje zbawienie. To jest bardzo ważne. Nie musisz zapracowywać. Ale oczywiste będzie to, że będziesz chciał okazać swoją wdzięczność. Wdzięczność. Bóg daje dowód, że nas kocha. My często prosimy o dowód czyjejś miłości, ale tak naprawdę my chcemy czegoś dla siebie. My chcemy czegoś dla siebie. Bóg dając dowód, dał nam siebie samego. I zapłacił za to nie ceną milionów zwierząt, milionów gór złota. Bóg mówi, nie mam nic innego, co mógłbym dać za Twoje życie. Daj Ci najcenniejszą rzecz, daj Ci siebie, daj Ci swojego Syna, mojego jedynego, jednorodzonego Syna. Daj Ci siebie. I zobaczcie też, jak potworny i potężny nasz grzech był. To nie wystarczyło coś tam. Musiała to być taka właśnie ofiara. Musiał to być święty, jedyny Syn Boży. Więc jeżeli Bóg taką cenę zapłacił, zobaczmy też, zobaczmy też z takim bólem, jak wielki będzie gniew Boży. Jak wielki jest ten gniew. Zgardziłeś moim Synem? Zgardziłeś krwią mojego Syna? I przychodzisz tu i mówisz, że jesteś dobry? Dosyć dobry, żeby wejść do nieba? Głupcze! Głupcze! Bóg pysznym się sprzeciwia. Dlatego musisz to zobaczyć. Musisz zobaczyć, jak wielką cenę Bóg zapłacił za twoje życie. Żeby doświadczyła, dociągła cię Jego łaska. Żebyś mógł być w życiu powodowany Jego łaską, miłością do Niego, nie odpracowywaniem, nie zakonem dla Niego, ale łaską. Łaską. Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Więc wróćmy do tego pytania. Co to znaczy? Co to znaczy, że Chrystus za nas wypił ten kielich goryczy? Co znaczy, że On wypił kielich goryczy? Po pierwsze, zostaliśmy uratowani. Zostaliśmy uratowani. Zostaliśmy, i to będzie zaraz powiedziane, usprawiedliwieni. To jest najważniejszy wiersz. Rzymian 5:1. Usprawiedliwieni wtedy z wiary, co mamy? Pokój. Pokój mamy z Bogiem. Przez kogo? Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I jeszcze uzupełnienie 5:9, ten sam rozdział, 9 wiersz, mówi usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego co? Zachowani od gniewu. Widzimy to? Co to znaczy pokój z Bogiem? Że jesteśmy zachowani od tego gniewu. Jeżeli nie jestem usprawiedliwiony przez krew mojego Pana Jezusa Chrystusa, ciąży na mnie wyrok, ciąży na mnie gniew, Boży gniew. Dlatego Bóg musiał dać kogoś. I to nikt inny nie mógł być. To był Jego Syn, żeby zapłacił tą cenę, żebyśmy mogli być uratowani. Jeszcze raz podsumowując, następny slajd. Po co Pan Jezus przelał swoją krew? Żeby nas dwie rzeczy. To w sądzie jest. Albo inaczej. Pierwsza była usprawiedliwić i druga uniewinnić. Jeżeli jestem usprawiedliwiony, to jestem uniewinniony. Tak? Nie ma już na mnie winy. Nie odpowiadam za swoją winę. Ktoś inny wziął odpowiedzialność. Ktoś inny wziął na siebie moją karę. Moją karę. To zrobił Jezus Chrystus. Po to właśnie przelał swoją krew. I dzisiaj przypominamy sobie pewną rzecz. Pan Jezus powiedział takie słowa, możemy zobaczyć, to też był obrazek dla dzieci. On mówi, pijcie z Niego wszyscy. Więc kiedy bierzemy ten kielich do rąk i kiedy Pan Jezus mówi, pijcie z Niego wszyscy. Nie mówi, pijcie wszyscy sprawiedliwi. Wszyscy dobrzy, wszyscy bezgrzeszni, wszyscy, którzy dzisiaj nie zgrzeszyliście, wszyscy, nie wiem co jeszcze tam. Wszyscy. Pijcie z Niego wszyscy. Podał również Judaszowi. Bardzo wyraźnie o tym czytamy. Każdemu z nich. Piotrowi, Tomaszowi. Każdemu, każdemu. Czy ktoś miał wątpliwości, czy ktoś był nie do końca wszystko dobrze rozumiał, czy ktoś zamierzał w sercu Go zdradzić. Nieważne. Mówi, pijcie z Niego wszyscy. Chciał, żebyśmy mieli udział w Jego kielichu. Nie w kielichu goryczy już, ale w kielichu nowego przymierza. I zobaczmy już następny, bo to już jest dla dorosłych, teraz będzie tekst. Zobaczmy dalej. Rzymian 5:18. Mamy napisane, zatem przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi. To, co bardzo często powtarzamy. Jak to by było, gdybym ja wziął ciebie na barana, tak? Nie tylko na plecy, jeszcze tak lepiej na barana. Kto kiedy był na barana, ten wie, jakie to jest nieprzyjemne uczucie. Chyba, że jest się małym dzieckiem i jeszcze się o tym nie myśli. Ale jeżeli byłbyś u mnie na barana, ja bym się potknął. Co wtedy się dzieje? To tylko ja się przewracam, a ty widzisz w powietrzu? Nie. Idziemy razem. Tak? I to nie będzie tylko jakieś potłuczenie małe, to będzie potrzaskanie, dosyć poważne. A to, co stało się z człowiekiem tutaj, to było nie tylko potłuczenie, potrzaskanie, ale to było potępienie. Przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie. Na wszystkich, przez Adama i Ewę przyszło potępienie. Ten gniew Boży ciąży na każdym człowieku. Ale druga część tego wiersza mówi, tak też przez jednego, przez dzieło usprawiedliwienia jednego człowieka, Jezusa Chrystusa oczywiście, przyszło usprawiedliwienie dla wszystkich ludzi ku żywotowi. Przyszło usprawiedliwienie dla wszystkich ludzi ku żywotowi. Jezus Chrystus, jeżeli jesteśmy ukryci w Nim, On jest kimś, kto nas zabezpiecza, który nas chroni, który nie pozwala, żeby efekt naszego grzechu dotknął nas. My w dalszym ciągu podlegamy tym efektom naszego świata, grawitacji, tego, to, że się starzejemy, to, że chorujemy. Podlegamy temu wszystkiemu. Ale końcowy efekt jest śmierć. To ta kolejka. Kręci się, fajnie jest, tak? Ale to się kończy. Jest śmierć. A za śmiercią jest potępienie. Jeżeli nie jestem przygotowany na to, jeżeli nie jestem bezpieczny w ramionach Chrystusa, jeżeli On nie jest tym, który wyrwał mnie spod tego gniewu i ochronił mnie od Bożego gniewu, to jestem w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jak został uratowany Łotr? Możemy zobaczyć ten obraz sobie jeszcze. O. Jak został uratowany Łotr? Dzieci się uczyły przyprzepop. Przyprzepop. Co by to mogło znaczyć? Zagadka. Co zrobił Łotr, żeby być uratowanym? Pamiętacie, dwóch Łotrów było i zaczęli się naigrawać. Zaczęli szydzić jeszcze w takim momencie. I kiedy będziemy czytali objawienie, księgę, też będziemy widzieli, jakie ludzi dotykały Boże sądy, a oni w dalszym ciągu bluźnili przeciwko Bogu. Jeden z nich właśnie takim był. Jeden po jednej stronie, kim ty jesteś? I śmiali się z Jezusa, drwili z Niego. Ale jeden z nich nagle Bóg musiał otworzyć jego serce i umysł, zobaczył coś. Zobaczył, że ten człowiek, który jest między nimi, bo Jezus był w środku, że ten człowiek między nimi był inny. I mówi co? My słusznie cierpimy. My słusznie cierpimy, a ten jest niewinny. Tylko tyle. Przyznał się tym samym, przyznał się do swojego grzechu. My słusznie cierpimy. W ten sposób też przeprasza, przyznać, przeprosić i poprosić o przebaczenie. Poprosić o przebaczenie. Jezu, wspomnij na mnie. Zauważył, że ten Jezus, który wydawał się być beznadziejny w tym momencie, bo tak samo miał ręce przybite, jak i tamci, do krzyża, nie mógł niczym ruszyć, ale jednak mówi, wspomnij na mnie. Zaufał, że ten Jezus jest w stanie jakoś mu pomóc. Tylko jeden taki Łotr został w taki sposób uratowany. Dla naszego przykładu, to dla naszego zobrazowania. Nie potrzebujesz nic zrobić, nie jesteś w stanie nic zrobić, nie jesteś w stanie nic dołożyć do tej ofiary. To, co masz zrobić, to jest przeprosić, przyznać się, przeprosić i poprosić o przebaczenie. Przyznać się, przeprosić, poprosić o przebaczenie. I wejść w tą relację z Nim. Wejść w tą bliską, intymną relację, żeby On mógł być dla Ciebie przebaczeniem. I to jest jeden z ostatnich slajdów, który pokazuje i przypomina nam tą główną prawdę. Pan Jezus przelał swoją krew, aby nas uniewinnić. Zobaczmy jeszcze raz następny ten Łukasza 22:20 mówi, ten kielich to jest nowe przymierze we krwi mojej, która za was się wylewa. To jest nowe przymierze. Nowe przymierze. Nie stare. Nie w taki sposób, jak to wtedy było. Ja jestem gwarantem Twojego zachowania, Twojego bezpieczeństwa, Twojego pokoju, Twojej sprawiedliwości, Twojej świętości. Ja jestem. Ja jestem. Przyjmując ten kielich, biorąc go dzisiaj, możemy być tego świadomi, możemy to sobie uświadomić dogłębnie. Panie, to jest nowe przymierze, które ze mną zawierasz. To jest nowe przymierze. Dziękuję Ci za nie. I ostatni slajd, przypomnienie tego wiersza przewodniego, głównego, Rzymian 5.1. A co będzie? Jesteśmy z wiary... Co? Co mamy z wiary? Co mamy z wiary? Jesteśmy z wiary co? Jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma. I ostatnie słowo. Usprawiedliwieni. Usprawiedliwieni to jest z Bogiem. Usprawiedliwieni to jest z wiary. Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jesteśmy usprawiedliwieni. Czy to jeszcze w jakiś sposób mnie dotyka? Czy to wyzwala we mnie taki wulkan radości? Takie coś, czego nie mogę zatrzymać. Coś, czym muszę się podzielić z innymi. A nawet błagać innych. Poznaj, poznaj, poznaj Jezusa, poznaj Pana. Musisz Go znać. Bo jeżeli nie będziesz usprawiedliwiony przez Niego, przez Jego krew, to ciąży na Tobie gniew. To ciąży na Tobie Boży gniew. Musimy tego być świadomi, kiedy przychodzimy do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Teraz chciałbym zaprosić nas wszystkich do wieczerzy. Chciałbym poprosić o to, żebyśmy powstali. Będziemy łamali ten chleb, będziemy pili właśnie ten kielich i przypominali sobie to, co zrobił dla nas nasz Pan Jezus Chrystus.